Poranny gość Radia Zachód.
Gościem Polskiego Radia Zachód jest wiceprezydent Zielonej Góry, Krzysztof Kaliszuk. Kłania się Janusz Rzeczkowski. Dzień dobry, panie prezydencie.
Witam pana, panie redaktorze. Witam państwa.
Milion złotych z budżetu miasta na potrzeby Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze przy Szpitalu Uniwersyteckim. No, trzeba powiedzieć, błyskawiczna reakcja na apel radnych województwa, który został przyjęty podczas sesji sejmiku w poniedziałek.
Nie. To nie jest odpowiedź na apel radnych, ponieważ radni województwa lubuskiego na wniosek pani marszałek, bo to ona przedstawiła to stanowisko, oczekują, że budżet państwa zapewni te środki na dokończenie.
Ale na Komisji Zdrowia radni województwa mówili również, że trzeba dołożyć akapit. Być może nie znalazł się faktycznie w tym apelu, ale trzeba dołożyć akapit mówiący o tym, że Zielona Góra jako miasto, w którym znajduje się właśnie ta jednostka, powinna ułożyć na wyposażenie.
Tak, ale ten akapit nie znalazł się w tym
ostatecznie, jasne.
Mhm. Natomiast, panie redaktorze, i w poniedziałek, i we wtorek, a więc na sesji sejmiku i później na sesji Rady Miasta, to mieliśmy bardzo żenujące tłumaczenie tego, co się dzieje, jeśli chodzi o środki na dokończenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Wcześniej pani marszałek w poniedziałek, a we wtorek radni Platformy stwierdzili, że Komisja Europejska przeznaczyła 20 milionów na to, że nastąpiło przesunięcie ze środków EFS-u na ESRE. Brakuje 15 milionów. Te 15 milionów jest w przyszłorocznym budżecie województwa lubuskiego. Ale ponieważ jest w przyszłorocznym budżecie, to trzeba otrzymać środki od państwa dzisiaj, bo dzisiaj jest ta potrzeba. No przede wszystkim trzeba powiedzieć tak. Jeśli by rzeczywiście pani marszałek chciała te środki wykorzystać w tym roku, to wystarczyłoby na sejmiku, który był w poniedziałek na sesji nadzwyczajnej, poprosić o przesunięcie tych wydatków z przyszłego roku na ten rok. I to nie jest żaden problem. Ale już nie o to chodzi. Bo radni rzeczywiście dopytywali w sejmiku, jak to jest, że inwestycja miała być zakończona, wszystkie środki miały być zabezpieczone, a okazuje się, że tych środków nie ma. Miała Fundacja Owsiaka wyposażać ten szpital. Jak się okazuje, już ten temat całkowicie zniknął.
No bo rzeczywiście wygląda to w ten sposób, że zaprojektowano powstanie tej placówki bez wyposażenia. I pytanie, czy to jest, no, jak się tłumaczy, praktyka procesu inwestycyjnego, montażu finansowego, że najpierw się tworzy mury, a później wyposaża, czy jak? Jak to pan tłumaczy?
Nie, to co opowiadał kolega Sławomir Kotylak o jakiejś inżynierii finansowej, no to chyba o Enronie opowiada w tym przypadku. Bo przecież jeżeli są środki na wyposażenie w przyszłym roku, a jest konieczność tego, aby te środki dzisiaj wykorzystać, ponieważ trzeba ten szpital jak najszybciej dokończyć, to się po prostu przesuwa w budżecie. Nieraz miasto takie rzeczy robiło. Ale dobra, była potrzeba. Mhm. Prezydent w sobotę korespondował z panią marszałek, czy nie potrzeba środków na te najpilniejsze środki ochrony, zakup. Pani marszałek odpowiedziała, że potrzebne jest na meble Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, dlatego miasto natychmiast w poniedziałek rano poprosiło pana przewodniczącego o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Sesja odbyła się. Mieliśmy spektakl cały tego, że jak to jest nie tyle, nie dlatego. Radni Platformy ciągle chyba mieli problem, że to nie jest ich apel, tylko wspólnie uzgodnione przez prezydenta i przewodniczącego rady stanowisko. Ja chcę też powiedzieć, bo pan powiedział o Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, że ono nie miało prawdopodobnie środków zaplanowanych na wykończenie. Przede wszystkim Centrum Zdrowia Matki i Dziecka nie miało zaplanowanych parkingów. Były tylko łącznie dwa miejsca. Dlatego prezydent, przekonując parę lat na ten temat, w końcu wymusił na początku roku na pani marszałek, aby zadeklarowała, że przeznaczy środki unijne, a miasto 2,5 miliona środków własnych po to, aby przy Centrum Zdrowia Matki i Dziecka powstał pięciopoziomowy parking dla...
I ten parking powstanie.
...samochodów. No powstanie, jeżeli się z tym szpital upora, ponieważ to był też warunek pani marszałek, że tej inwestycji nie ma robić miasto, tylko ma robić szpital. No jak widać, szpital ma dużo innych zajęć dzisiaj niż zajmowanie się inwestycjami. Jeszcze jest czas na zmianę tej decyzji, jeżeli, ponieważ wniosek oficjalny o środki unijne nie został złożony, jeżeli pani marszałek się zorientuje, że niestety dla szpitala to jest trochę za dużo naraz prowadzenie bieżącej walki z pandemią, wykańczanie Centrum Zdrowia Matki Dziecka i jeszcze budowa parkingu, to my jesteśmy gotowi tą inwestycję...
Panie prezydencie, jak wygląda sytuacja w Zielonogórskim Domu Kombatanta, Domu Pomocy Społecznej? Wiemy, że obiekt jest pusty, bez pensjonariuszy. Wiemy, że były prowadzone działania, które mają no właśnie przygotować na powrót. Jak to w tej chwili wygląda?
Od 10 dni jestem w stałym kontakcie ze służbami pana wody. Jeszcze dzisiaj o godzinie 7 miałem konferencję z dyrektorem zabezpieczenia kryzysowego, panem Waldemarem Gretką. Wiemy, że trzeba tych podopiecznych najszybciej, jak jest to możliwe, ściągnąć do Zielonej Góry, aby odblokować miejsca w szpitalu w Torzeniu, w Gorzowie oraz na Zolu w Drezdenku. Wprowadzone są działania nad wyłączeniem z jednego pawilonu A izolatorium. Powstaną dwie śluzy, które będą i od zewnątrz, i wewnątrz zabezpieczać na przyszłość te osoby, które będą tam izolowane. W piątek mniej więcej koło południa spodziewamy się wizyty przedstawicieli wojewody, aby odebrać te prace.
I to oni podejmą ostateczną decyzję o powrocie, tak?
Już ta decyzja de facto już jest przygotowywana. Dzisiaj pan dyrektor dostanie listę osób, gdzie trafią poszczególni pacjenci, ponieważ nasi mieszkańcy w ilości 138 znajdą się z powrotem w naszym Domu Pomocy Społecznej. Pozostałych 20 parę osób, ze względu na to, że jeden pawilon stanie się tym niezbędnym dla bezpieczeństwa DPS-u izolatorium, muszą znaleźć miejsca w innych ośrodkach. I mamy już te wstępne deklaracje dwóch domów pomocy społecznej w powiecie zielonogórskim, jednego w powiecie nowosolskim. Mamy też możliwość prawdopodobnie dwóch, trzech miejsc w naszym DPS-ie na Alei Słowackiego. Będą też pan wojewoda próbuje znaleźć, zresztą również pan wicemarszałek Porycki próbuje znaleźć miejsca w DPS-ach.
A co za zmianami kadrowymi w DPS-ie, bo o tym też była mowa. No, wiemy, że dyrektor, który do tej pory sprawował funkcję, zrezygnował. Wiemy, że poszukiwaliście państwo dość intensywnie kogoś. Kto w tej chwili poprowadzi DPS?
Bardzo cieszę się że dotychczasowa pani dyrektor domu seniora Wigor Plus, pani Wioleta Baziok, zdecydowała się podjąć roli dyrektora tego właśnie naszego DPS-u Kombatant. Kadrę tworzy wokół siebie. Swego zastępcę też udało się dzięki uprzejmości pana marszałka Łukasza Poryckiego, osoba kompetentna bardzo z Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej, pan Krzysztof Łoziński, który zajmował się też i projektami unijnymi, więc będzie tym wsparciem takim w tym zakresie dla pani dyrektor, został zastępcą. Osoby wracają z kwarantanny, wracają ze zwolnień, które tam pracują. Pani dyrektor też ma wolną rękę do zatrudnienia kolejnych osób. Jesteśmy przekonani, że do soboty Rada uda się skompletować załogę, która pozwoli na to, aby przyjąć tych...
Panie prezydencie, jak oceniacie w tej chwili państwo jako władze miasta sytuację epidemiologiczną, bo z informacji, które docierają do nas, jest coraz więcej przypadków zakażeń, to jest jasne. Z drugiej strony wydaje się, że system zaczyna się zatykać, także ten związany ze sprawdzaniem, z testowaniem. Czy tutaj są jakieś działania? Jakie działania miasto jeszcze podejmuje, żeby ta sytuacja była inna?
Wczoraj o 8.30 mieliśmy wideokonferencję z premierem i z ministrami. Jak później się zorientowaliśmy, pan premier już był na kwarantannie w obiekcie przy ulicy Parkowej. Pozostali ministrowie, w tym minister Pinkas, czy minister Kaśko, czy minister Piątkowski, czy minister Dworczyk, gdzie byli na Alejach Ujazdowskich. Przedstawione zostało największym miastom w Polsce obecne kwestie związane właśnie z walką z pandemią. Wysłuchano głosów samorządowców. Jedno, co jest ważne, to właśnie, aby skrócić tą drogę pomiędzy zdiagnozowaniem przypadku chorego, a wysłaniem osób, które były w kontakcie na kwarantannę, była prośba pana premiera, aby samorządy kadrowo wspomogły nasze powiatowe sanepidy. Wczoraj się natychmiast prezydent porozumiał z panią naszą dyrektor sanepidu. 5 osób z monitoringu naszego miejskiego w systemie całodobowym będzie pracować i prowadzić te wywiady, a 3 osoby naszych urzędników wesprze panią dyrektor w wypisywaniu decyzji. Jeśli ta ilość 8 osób będzie za mała, z pewnością ją zwiększymy, bo bardzo ważne jest to, aby w sytuacji, kiedy jest diagnozowany dany pacjent jako osoba chora, żeby natychmiast wykryć i na kwarantannę wysłać osoby, które miały z nim kontakt bezpośredni.
Bardzo dziękuję za te informacje. Wiceprezydent Zielonej Góry Krzysztof Kaliszuk był gościem Polskiego Radia Zachód. Dziękuję.
Dziękuję serdecznie państwu. Dziękuję panu.
Jeszcze więcej publicystyki znajdziesz na www.zachod24.pl. Nowy portal opinii Radia Zachód.